Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Jak być może wiecie, papież Franciszek po raz kolejny pochwalił działalność tęczowego jezuity ojca Jamesa Martina. Rzadko na tym kanale chyba mówię o uczuciach swoich, bo nie wiem, czy to jest męskie mówić o swoich uczuciach, natomiast no, tym razem powiem, że czuję się w związku z tym potraktowany nie do końca sprawiedliwie. Człowiek stara się być gorliwym katolikiem, żyć zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego, zachowywać przykazania. No i jak pewnie wiecie, przylgnąłem jakoś do tradycyjnej mszy świętej. I od pierwszego dnia, w którym trafiłem na tę mszę, na mszę świętą tradycyjną, nie mógłbym z niej już zrezygnować. I tutaj naprawdę, uwierzcie mi, nie chodzi o kwestie estetyczne. To jest kwestia rozumowego przylgnięcia do pewnej prawdy i musiałbym zgwałcić zupełnie swój rozum, żeby z tego zrezygnować. Jak pewnie wiecie, Watykan teraz stara się za wszelką cenę, żeby ta msza święta zniknęła z powierzchni ziemi. Jednocześnie właśnie papież pisze taki list do ojca Jamesa Martina, chwaląc jego apostolstwo dla osób tęczowych. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o mszy świętej tradycyjnej z panem Pawłem Lisickim, którego swoją drogą ksiądz Dariusz Oko nazwał najwybitniejszym polskim teologiem świeckim. Za chwilkę przejdziemy do tej rozmowy, natomiast powiem to, co zwykle mówię, czego pewnie już nie możecie słuchać. Ten kanał istnieje tylko dzięki wsparciu finansowemu widzów, ponieważ tutaj nie ma reklam. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego kanału. Jeśli jest ktoś jeszcze, kto chciałby do nich dołączyć, to szczegóły, jak można zostać patronem tej mojej pracy publicystycznej tutaj, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rozmowy z panem Pawłem Lisickim. Naszym gościem jest autor książek, które bardzo cenię i polecam, publicysta i redaktor naczelny Tygodnika do Rzeczy, pan Paweł Lisicki. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzisiaj w Kościele katolickim coraz częściej słyszy się o tym, że nie powinno się nikogo wykluczać. Wszystkie grupy, nawet ludzie, którzy otwarcie żyją sprzecznie z nauczeniem Kościoła, powinny czuć się włączone do Kościoła i trzeba im towarzyszyć. Czy nie jest przypadkiem tak, że jest jednak jedna grupa katolików, której jakby to niewykluczanie nie dotyczy?
A kogo pan redaktor ma na myśli, mówiąc o tej jednej grupie katolików, której to niewykluczanie nie dotyczy?
Nazwałbym ich katolikami tradycyjnymi, przywiązanymi szczególnie do tradycyjnej liturgii.
To znaczy, rzeczywiście jest tak, że jeśli byśmy się wsłuchali w to, co mówi od wielu lat tak naprawdę, czyli od 8, obecny papież Franciszek, to są bardzo ciekawe wypowiedzi, bo z jednej strony on mówi to, o czym pan redaktor wspomniał na początku, że trzeba wszystkich włączać, że nikogo nie wolno pomijać, że trzeba być otwartym, nie wolno potępiać, obrażać i tak dalej. Czyli używa takiego bardzo, nazwijmy to, mówiąc świeckim językiem, inkluzywnego języka. To znaczy Kościół ma być dla wszystkich. Nikt nie może się czuć w nim niedobrze, źle, ale szczerze mówiąc nawet nie wiadomo, czy w ogóle istnieją jakieś granice Kościoła. Zgodnie z tymi wypowiedziami można odnieść często wrażenie, że każdy, kto subiektywnie sądzi, że jest częścią Kościoła, to tą częścią Kościoła jest i że nie istnieją żadne miary, żadne kategorie, żadne granice. Ale z drugiej strony rzeczywiście, i to jest taki ton, który występował od początku u papieża Franciszka, ale on moim zdaniem się zdecydowanie nasilił od lipca zeszłego roku. Zaraz powiem, dlaczego od lipca zeszłego roku. To jest taki ton niechęci, niezrozumienia, jakby to powiedzieć, takiego dystansu do wszystkich tych, których papież uważał za tradycjonalistów. Przy tym kategoria tradycjonalista na początku przynajmniej przez niego była w zasadzie rozumiana w sposób dosyć niewyraźny. To byli w języku tym na początku, to byli neopelagianie na przykład, prawda, po jakim się posługiwał określeniem. Albo mówił o tendencjach faryzejskich, albo mówił o sztywności wiary. Natomiast ten i wiele takich gestów wykonywał, przypomnę, to było chyba ze 2-3 lata temu, była taka scena, która była w zasadzie migawką filmową, kiedy papież odwiedzał jedno ze włoskich sanktuariów, przechodził przez kościół, wszedł przez korytarz i tam na niego czekała potem grupa ministrantów. Jeden z tych ministrantów uklęknął, żeby mu pocałować pierścień. Na co papież się tak, jak to powiedzieć, wstrząsnął, odepchnął tego chłopca i potem jeszcze potem komentując, co to jest, żeby tutaj, prawda, okazywać w taki sposób tradycyjny, średniowieczny, zaściankowy cześć dla papieża. I takich scen, takich gestów, takich drobiazgów, powiedzmy tak, było całkiem sporo i tych wypowiedzi było sporo. Ale kluczowym z tego punktu widzenia momentem był rzeczywiście lipiec zeszłego roku, wydanie dokumentu, motu proprio, to się nazywa w języku watykańskim, traditionis custodes. I to był w tym sensie, muszę powiedzieć, ja tak uważam, coś w rodzaju takiego no, sztandaru bitewnego podniesionego przez papieżarz, przez Watykan, jednoznacznego określenia, że tradycjonaliści, jeśli przez nich rozumieć ludzi przywiązanych do tradycyjnej liturgii Kościoła, dla nich miejsca w Kościele nie ma, chyba że pogodzą się ze statusem przyznawanym na przykład Indianom w rezerwatach albo ludziom, którzy muszą się pogodzić z tym. No, jak się odwiedza muzea, czasem prawda, no to w tych muzeach, szczególnie jeśli są to muzea dobrze wyposażone, jest taka salka i tam w tej salce można czasem spotkać ludzi ubranych w tradycyjne stroje na przykład, prawda? Albo ktoś, kto szyje, tam szydełkuje po staremu, albo ktoś, kto udaje jakiegoś średniowiecznego kowala, albo tam kogoś innego, no to taka rola dokładnie może być przypisana tradycjonalistom. To znaczy mogą się ubrać w takie starożytne, średniowieczne fatałaszki, zająć to swoje miejsce gdzieś tam daleko, żeby nie przeszkadzać, no i występować na zasadzie tak zwanego okazu, czy dziwowiska, gdzie pokazuje się, prawda, jak to dawniej ludzie wierzyli, no to patrzcie, tu jest jeszcze taka grupka, mamy ich, oni występują w tej roli. Dokładnie w takiej formule moim zdaniem tak postrzega tradycjonalistów papież Franciszek i tak też chce, żeby ich wszyscy postrzegali. Czyli tradycja może być, jeśli zrozumiałem przywiązanie do tradycji liturgicznej, wyłącznie elementem pewnego skansenu, rezerwatu. W dłuższej perspektywie, i to wyraźnie przecież papież napisał w liście towarzyszącym temu dokumentowi, nie ma dla niej miejsca. To znaczy ona jest, i tam słowa padają takie słowa, bym powiedział wręcz szokujące z perspektywy kogoś, kto twierdzi, że jest taki otwarty, prawda? I tak wszystkim chciałby rozmawiać. Padają takie słowa, że tymczasowo dopuszcza się taką sytuację dla ludzi, którzy, że tak powiem, nie zrozumieli tego, co się wokół nich dzieje, są niedojrzali, zdzieciniali albo, prawda, mają ograniczony sposób patrzenia i ograniczone horyzonty. I krótko mówiąc, traktuje się ich jako no, takie dzieci specjalnej troski, tak byśmy takim określeniem mogli się posłużyć. To znaczy, no skoro już są, to niech tam sobie będą, ale z taką perspektywą szybkiego wymarcia. O, to jest ta perspektywa, którą przeznaczył i widzi dla nich papież w oparciu o ten dokument oczywiście, i później i towarzyszący mu list i następnie zostało jeszcze rozwinięte całkiem niedawno, chyba 3 tygodnie temu, w takim kolejnym dokumencie, który to w zasadzie jest, jak później to przedstawiono, formą refleksji, Desiderio Desideravi, gdzie podtrzymuje papież Franciszek wszystkie te, nazwijmy to, rozstrzygnięcia z traditionis custodes, ale dodaje do tego jeszcze coś w rodzaju takich wezwań, no, nie dzielmy się, bądźmy razem, trzymajmy się, jednoczmy się i tak dalej, co jest, mówię, no, swoistym paradoksem, że ktoś, kto wywołał swego rodzaju wojnę liturgiczną, bo tak ja na to tak patrzę, w trakcie tej wojny jednocześnie wzywa do jak najszybszego pokoju. No to jest, mówię, patrząc na to w ten sposób, dosyć groteskowe, no ale z taką sytuacją mamy do czynienia.
Mówimy tutaj o przywiązaniu do liturgii. Czy pan redaktor uważa, że tradycjonaliści, którzy przywiązani są do tej starej liturgii, rzeczywiście to jest tylko przywiązanie do pewnej formy, czy postawa osoby przywiązania do tradycji to jest jednak coś więcej? Czy ona też się rozszerza na nauczanie?
No, wyraźnie widać, bo myślę, że tutaj naszym przewodnikiem może być spokojnie papież Franciszek, wyraźnie widać, że w jego oczach to nie chodzi tylko o liturgię. Liturgia, inaczej przywiązanie do tradycyjnej liturgii, bym powiedział, jest no, najbardziej skwalifikowaną formą błędu w oczach papieża, ponieważ ci, którzy są przywiązani do tradycyjnej liturgii, popełniają dwa najgorsze błędy. A. Są przywiązani do form liturgicznych, zewnętrznych, do pewnego obrzędu, ale drugi błąd, są przywiązani do tradycyjnych form nauki dogmatycznej i nauki moralnej. Te dwie rzeczy idą ze sobą w parze. No i jak mówię, tymi najgorszymi z najgorszych, którzy nie rozumieją, że duch wieje gdzie chce i wszystko się zmienia i tradycja jest żywa i się rozwija, takim czubkiem góry lodowej, no to są oczywiście ludzie przywiązani do tradycyjnej liturgii, bo można zakładać, że jeśli ktoś jest przywiązany do tradycyjnej liturgii, no to w oczywisty sposób jest też przywiązany do tradycyjnej nauki moralnej i do tradycyjnej nauki dogmatycznej Kościoła. Inaczej byłoby to rzeczywiście dosyć trudne do zrozumienia. No ale zaraz za tymi tradycjonalistami hardkorowymi, używając takiego współczesnego języka, idą ci tradycjonaliści, których ostatnio definiuje papież jako właśnie tych, którzy są po prostu przywiązani do różnych tradycji dogmatycznych i moralnych Kościoła. Tym, co mnie najbardziej szokuje w tych wszystkich wypowiedziach papieskich, jest uporczywe powoływanie się od pewnego czasu na świętego Wincentego z Lerynu. To jest ojciec Kościoła z V-VI wieku po Chrystusie, ten, który zdefiniował katolickość jako to, w co wierzyło się zawsze, wszędzie i przez wszystkich, bo tak można to było określić. To jest ta reguła wiary świętego Wincentego, który wskazywał również w swoim komunitorium, że wiara katolicka jest wiarą, która się rozwija, ale rozwija się w obrębie, jakby to powiedzieć, tej samej struktury. No, można użyć takiego porównania, że mamy do czynienia z drzewem, które się rozrasta, ale to jest wciąż to samo drzewo. Nie wolno tego mylić ze zmianą albo zerwaniem polegającym na tym, że nie mamy do czynienia z jednym drzewem, które się rozrasta, ale z dziesiątkami gatunków różnych roślin, krzewów, każde jest inne, prawda, nic ich ze sobą nie łączy. Prawda? Tak, to jest ta podstawowa różnica. I święty Wincenty z Lerynu właśnie służył w całej tradycji Kościoła jako taki ważny punkt odniesienia, wskazujący na tą niezmienność wiary katolickiej i pokazujący również, na czym polega właściwy rozwój, gdzie element ścisłej spójności między tym, co późniejsze, a tym, co wcześniejsze, musi być zachowane, żebyśmy mówili o jednej roślinie. Żeby na przykład nie było tak, że żeśmy zasadzili dąb, a z tego dębu nam brzoza wyrosła, prawda? Albo żeśmy zasadzili dąb, a z tego nam jakiś chwast wyrósł, no, albo nie wiem, pomarańcza nagle się pojawiła, tak? Albo jakieś inne drzewo, znacznie bardziej z kolcami i znacznie trudniejsze do opanowania. Otóż, co jest ciekawe, w wypowiedziach sprzed kilku miesięcy papież Franciszek posługuje się świętym Wincentym z Lerynu, wskazując tylko na tą drugą część jego wypowiedzi, kiedy on mówił o tym, że wiara katolików musi być wiarą, która się rozwija, czym to rozwija, interpretuje w kategoriach właśnie całkowicie sprzecznych z całą myślą świętego Wincentego i z całą myślą Kościoła. Żywe w rozumieniu papieża Franciszka to jest to, co się zmienia. To jest to, co nieoczekiwane, to jest to, co nowe. Czyli ci katolicy, którzy trwają przy swojej wierze, przy zasadach swojej wiary, w oczach papieża, to wyraźnie wynika z jego wypowiedzi, mają martwą wiarę. Czyli wiara katolicka osadzająca się na tym, żeby trwać mocno przy tradycji, okazuje się być czymś martwym, a wiara, którą Kościół zawsze potępiał, czyli pseudowiara polegająca na tym, że wierzę w to, co mi się wydaje, bo na przykład, nie wiem, stałem prawą nogą albo podrapałem się w lewe ucho, zobaczyłem, coś mi w sercu zaświtało, albo tu mi zagrało, albo coś mi tam przyszło do głowy i nagle się okazuje, że to jest ta wiara katolicka, której wszyscy się powinni teraz trzymać. Także bym powiedział tak, że atak na tradycjonalizm liturgiczny uważam tylko za pierwszą formę, albo jakby to powiedzieć, taką forpocztę, albo awangardę ataku. I to wynika po prostu z tego, że w ogóle zamysł papieża Franciszka jest zamysłem ściśle rewolucyjnym, to znaczy mającym prowadzić do przewrotu całego Kościoła. I kto wie, że tak powiem, znaczy takiego przewrotu, który, jeśli patrzymy na jego cel, on jest też jasno określony. To jest ścisłe i pełne dostosowanie się do tego, co moglibyśmy nazwać wymaganiami świata współczesnego. Prawda? Włączenie Kościoła do wielkiego resetu, włączenie w proces globalistyczny. Kościół, który ma być tylko wspornikiem, wsparciem, doradcą tego wielkiego globalistycznego projektu, który w wersji świeckiej możemy zobaczyć na przykład pewnie tam w czasie obrad Forum Ekonomicznego w Davos, a w wersji katolickiej, prawda, reprezentuje to w jakimś stopniu papież Franciszek. No i rzeczywiście, żeby dokonać tego wielkiego skoku, no to trzeba pozbyć się tych, którzy przeszkadzają, którzy sypią żwir w te w szprychy. No i to jest oczywiście właśnie w pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu są to katolicy tradycjonaliści.
O mszy tradycyjnej mówi się też msza wszechczasów. Czy mógłby pan redaktor wyjaśnić źródło pochodzenia tego określenia?
No, msza, to może jeszcze tylko taki drobiazg do tego, co mówiłem poprzednio, żebyśmy zrozumieli, dlaczego ci tradycjonaliści tak bardzo ubierają papieża. Dlaczego? Ponieważ w mszy tradycyjnej, w samej jej treści, w treści modlitw liturgicznych, co jest bardzo ważne, zawarte są wszystkie te punkty, jakby to powiedzieć, niezmienności i cały ten obraz świata, który stoi w sprzeczności z tą wizją, którą papież promuje. Co to znaczy? To znaczy, że w mszy tradycyjnej bardzo wyraźnie, co się podkreśla? Podkreśla się przede wszystkim, że na pierwszym miejscu zawsze jest Pan Bóg. To jest msza z natury teocentryczna, czyli wszystkie gesty, zaczynając od kierunku odprawiania tej mszy w stronę ołtarza, w stronę tabernakulum, jeśli to jest kościół, prawda, a w większości tak jest to umieszczone w starych kościołach, czyli zaczynając od kierunku sprawowania mszy, kierunek jest skierowany ku Bogu, prawda? I wierni, i kapłan wiedzą, gdzie jest centrum i punkt orientacyjny, czyli gesty. Po drugie, treść, co jest bardzo istotne. Treść, czyli to oznacza, że ta modlitwa ma charakter przede wszystkim ofiary przebłagalnej. Msza ma w tradycyjnym katolickim rozumieniu cztery cele. Ma na celu, prawda, oddać Bogu chwałę, to jest to, o czym mówiłem. Bóg jest na pierwszym miejscu. Pierwszy i najważniejszy cel, oddawanie Bogu chwały, adoracja, kult. Druga rzecz, którym tutaj występuje, to jest złożyć Bogu dziękczynienie za to, że Bóg nam pozwala żyć, funkcjonować, działać. Następnie, i to jest ten kluczowy moment, który jest odrzucany i który jest zacierany niestety w nowych rytuałach, to jest to, że ta msza ma być ofiarą przebłagalną. Co to znaczy, że to jest ofiara przebłagalna? To znaczy, że człowiek znajduje się wskutek samych swoich narodzin w stanie grzechu pierworodnego. Cięży na nim Boży gniew. Ofiara przebłagalna to jest włączenie się w jedyną niepowtarzalną ofiarę Chrystusa, która miała miejsce na Kalwarii. I to jest włączenie się, i to jest ta jedyna ofiara, która zmyła z człowieka właśnie ten grzech i zatarła ten Boży gniew. To znaczy usposobiła Boga w stosunku do człowieka w sposób życzliwy, albo dokonała aktu, po łacinie to się nazywa propicio albo propitatio, czyli przejednania, prawda? Tego, że Bóg patrzy na człowieka przyjednanym obliczem. Takie jest wprost, prawda, stwierdzenie. No i ostatnia rzecz, ostatni cel, no to oczywiście błaganie Boga o nowe łaski, czyli prośba o dary. Więc jeśli tak na to spojrzymy, zobaczymy te cztery cele, to wracamy do tego, o czym mówiłem. W samej treści mszy, w samym sposobie jej odprawiania, w samym zapisie jej rytuałów i w tym, co znajduje się w tekstach modlitw, tak zwanych oracjach, ale również w tych częściach niezmiennych, takich jak ofertorium, jak kanon, mamy wyrażone te prawdy wiary, które są absolutnie sprzeczne z tą nową wizją, o którą tutaj, która jest promowana. Tak? Ponieważ teraz na pierwszym miejscu ma być człowiek, ma być jego rozwój, on jest w centrum, on może wszystko zmieniać, on może dyktować swoje prawa, swoje roszczenia, swoje w cudzysłowie dogmaty, czyli dokonywać tak zwanego przewartościowania wartości. A tradycyjna msza ze względu na swój charakter, to znaczy ze względu na to, jak jest odprawiana, ale ze względu na to, co zawiera, jest jaskrawym zaprzeczeniem tej wizji, ponieważ mówi nam wyraźnie, że punktem odniesienia i centrum jest wieczny, niezmienny Bóg, a relacja człowieka w stosunku do Boga nie jest relacją kogoś, kto ma jakieś roszczenia, kto wymaga, domaga się, ale błagalnika i ofiarnika, który pokornie błaga o przebaczenie, odwołując się do jedynej prawdziwej ofiary, którą była ofiara Chrystusa, która wskutek mszy jest uobecniana teraz na naszych oczach, w tym danym momencie, przez każdego poszczególnego kapłana i księdza, który występuje wyłącznie nie jako on, ksiądz, tylko jako instrument Chrystusa. No, łatwo zauważyć tę sprzeczność. A teraz to pytanie, które pan redaktor zadał, wszechczasów. No, ona się nazywa wszechczasów, bo to się odwołuje do bulli quo primium Piusa V, czyli to była bulla wydana w 1570 roku, kilka lat po zakończeniu Soboru w Trydencie. Sobór w Trydencie w czasie 22 sesji poświęconej mszy świętej zobowiązał papieża do przygotowania reformy, nazwijmy to, mszału. Tak można to było powiedzieć. No i ten zreformowany mszał Piusa V, czyli ten, który zatwierdzono, tak można było powiedzieć, był opatrzony bullą, czyli dokumentem wprowadzającym. Ale teraz, żebyśmy to dobrze zrozumieli, bo ja użyłem takiego języka zreformowany. No to ludzie myślą, dobrze, Pius V zreformował coś tam w wieku XVI, na Paweł VI zreformował coś w wieku XX. To jaka różnica? Takie samo słowo, ale zupełnie inne znaczenie. Otóż trzeba zrozumieć, że Pius V wprowadzając, albo inaczej, słowo znowu wprowadzenie też nie jest dobre, no, ogłaszając, może tak, czy deklarując ważność mszału zwanego od tamtego czasu mszałem Piusa V, jedynie zatwierdził do powszechnego użytku to, co zawsze w Rzymie było obecne. Mam wrażenie, mam nadzieję, że ludzie rozumieją tę różnicę. Czymś zasadniczym innym jest zatwierdzenie do powszechnego użytku coś, co funkcjonuje już od niepamiętnych czasów, a czymś zupełnie innym jest stworzenie czegoś całkiem nowego, a następnie proklamowanie tego. Myślę, że ta różnica, wszyscy ją wyłapują. Oczywiście, jeśli przez słowo zreformowany rozumiemy to, że Pius V, komisja kardynałów przez niego powołana, przepatrzyła dotychczas używany mszał i zatwierdziła go, no to możemy to nazwać, że to był zreformowany, ale on tak naprawdę został tak naprawdę zaakceptowany. Jedyna różnica, to można porównać, każdy, kto zada sobie taki trud, tylko to jest oczywiście trud dla historyków kościoła, dla liturgistów. Pierwszy mszał został wydrukowany, bo jak wiadomo, druk to jest połowa XV wieku, w 1474 roku. To był pierwszy mszał rzymski wydrukowany. Można porównać ten mszał z 1474 roku z tym mszałem, który został wydany przez Piusa V w roku 1570, czyli 100 lat różnicy, prawda, mniej więcej między tymi mszałami. I zobaczymy, jeśli ktoś ma taką możliwość, można sobie zadać taki trud, jeśli ktoś sam chce to zrobić, że różnice są absolutnie minimalne, a tam, gdzie dotyczy to istoty sprawy, czyli tak zwanego kanonu rzymskiego, to jest modlitwa towarzysząca słowom konsekracji, albo treści ofertorium, albo wcześniejszym modlitwom, nie ma żadnych zmian. Zmiana tak naprawdę dotyczy tylko tego ograniczenia liczby prefacji, czyli to są takie szczególne modlitwy związane z poszczególnymi świętami, czyli Pius V ograniczył ich liczbę, i przestawienia jednej modlitwy z jednego miejsca w drugie miejsce, którego nie było, i dodania, niczego nie odejmując, dodania jednej stałej rzeczy, czyli czytania początku Ewangelii Świętego Jana na końcu mszy. No to jest ta różnica. Mówię o tym tak wyraźnie, żeby pokazać, że to słowo na wszystkie czasy użyte przez Piusa V w tej bulli miało takie znaczenie, czyli dlaczego na wszystkie czasy? Ponieważ to, co on przejął, to było z wszystkich czasów i przekazał na wszystkie czasy. To znaczy, on mówiąc o tym, nie zrobił tego tak, jak my myślimy, że ktoś coś, na przykład my teraz rozmawiamy, ja bym teraz ogłosił jakąś, nie wiem, coś bym wymyślił, coś bym powiedział, od tej pory to będzie obowiązujące. Na przykład, panie doktorze, rozmawiamy, od jutra wszyscy Polacy będą chodzili w różowych kapeluszach. Ogłaszam. I mówię, na wszystkie czasy będą chodzili w różowych kapeluszach, a jak nie, to przestają być Polakami. To oczywiście, po pierwsze, by mnie uznano za wariata, ale po drugie, to jest właśnie przykład tak zwanej arbitralnej władzy. To znaczy, ja coś ogłaszam w oparciu o moją własną wolę i moją własną ideę i mówię, od tej pory wszyscy się mają tego słuchać. Otóż to, co zrobił Pius V, było zaprzeczeniem tego typu postępowania. On niczego nie wykreował, niczego nie stworzył, niczego nie wymyślił. On jedynie przejął od poprzednich pokoleń ten mszał, który był zawsze używany w Rzymie, odwołując się do mszału, prawda, swoich poprzedników sprzed dwóch wieków, trzech wieków, czterech wieków, i od tej pory zatwierdził go do użytku na wszystkie czasy. No to jest naturalne, bo to jest, jak mówię, to tu wracamy do tego, o czym mówiłem ze świętym Wincentem z Lerynu. Dla katolika zawsze punktem odniesienia było to, co wszędzie, zawsze i w taki sam sposób wierzono. Jeśli w coś wierzono zawsze, wszędzie i w taki sam sposób, a to, jak my wierzymy, czyli treść wiary, jest, przejawia się w naturalny sposób w tym, jak się modlimy, to trudno, żebyśmy się modlili całkiem inaczej niż wierzymy. To jest logiczne, prawda? To, jak się modlimy, to wyraża naszą wiarę. Więc jeśli dla katolika punktem odniesienia było to, co zawsze, w taki sam sposób i wszędzie, Jeśli to się zawsze wyrażało w taki sam sposób w modlitwie, i tak wierzyli nasi ojcowie, i tak wierzyli nasi dziadowie, i tak wierzyli pradziadowie, i tak dalej, no to rzeczą naturalną jest, że dla katolika to coś, co przekazane, jest czymś wiążącym. Nie w sensie takim, że to jest martwy obyczaj, tylko że to wyraża prawdziwą, żywą wiarę. I to dokładnie zrobił Pius V. Ogłosił na wszystkie czasy, czyli od tej pory wszyscy następni papieże, którzy byli po nim, wiedzieli, że są, że ten mszał jest tym mszałem przejętym z przeszłości i obowiązującym nadal jako pewna niezmienna, nienaruszalna norma wiary.
Temat tradycyjnej liturgii coraz częściej, od zawsze chyba, od Soboru Watykańskiego II, kojarzy się ze słowem posłuszeństwo. Prędzej czy później, jeżeli ktoś ma pragnienie uczestniczenia w tradycyjnej liturgii, zmierzy się z tematem posłuszeństwa wobec papieża. Jak pan to rozumie? Któremu papieżowi w tym przypadku katolik winny jest posłuszeństwo? Tamtemu, który powiedział, że to jest na wszystkie czasy, czy tym zmianom, które mamy ostatnio?
To jest bardzo trudne pytanie, ponieważ moim zdaniem to jest ta nowość, całkowita nowość współczesnych, którym się muszą mierzyć katolicy co najmniej od drugiej połowy XX wieku. Nigdy wcześniej katolicy nie byli postawieni w takiej sytuacji. Kiedy Marcin Luther atakował papiestwo, a robił to w sposób radykalny, ostry i bez, że tak powiem, żadnego zmiłuj, nazywał papieża antychrystem, uważał, że Rzym jest siedzibą antychrysta, swoją ostatnią książkę przed śmiercią w 1546 roku napisał, tytuł tej książki brzmiał o Rzymie przez diabła założonym, czy o papiestwie przez diabła założonym. Mówię to o tym, żeby pokazać, do jakiego stopnia mieliśmy do czynienia z takim radykalnym atakiem na papiestwo. We wszystkich tych pismach widział ścisłą łączność między mszą rozumianą jako ofiarę, a papiestwem. Pisał coś takiego: zniszczmy tą obrzydliwą mszę, to jest cytat, zniszczmy tę obrzydliwą mszę, wymysł diabła i wszystkich mocy ciemności i zniknie papiestwo. Czyli pokazuje to, że w oczach herezjarchów, w oczach heretyków, w oczach wszystkich wcześniejszych katolików istniała ścisła więź między papieżem a mszą. Krótko mówiąc, znacząca część autorytetu papieża wynikała z tego, że był strażnikiem mszy. I na odwrót, będąc strażnikiem mszy, stąd czerpał swój autorytet. Otóż my, współcześnie żyjący katolicy, pierwszy raz, jakby to powiedzieć, w dziejach, zderzamy się z sytuacją, kiedy się te dwie rzeczy przeciwstawia. Z jednej strony autorytet papieski, a z drugiej strony mszę. Tak? Nikt tak to nie wpadł wcześniej. Znaczy, jak mówię, dla Lutra było rzeczą oczywistą, że jeśli się podważy mszę, podważy się papiestwo. Ponieważ papiestwo wynika czy wyrasta z przekonania o tym, że msza jest właśnie czymś niezmiennym, że jest wartości, że jest ofiarą przebłagalną. Papież jest przede wszystkim arcykapłanem w tym sensie, prawda? Czyli następcą tego arcykapłańskiego urzędu Chrystusa na wzór Melchizedeka, o czym mówi na przykład list do Hebrajczyków. I ta więź była ścisła. No i teraz pytanie pada, no ale dobrze, ale co zrobić w sytuacji, której nikt nie dopuszczał wcześniej, że będziemy mieli przeciwstawienie między wiernością papiestwu a wiernością tradycji? Bo do tego to się tak naprawdę to pytanie sprowadza. I powiem tak, to jest w sensie historycznym. Po roku 69, kiedy Paweł VI wprowadził nowy obrządek mszy, mamy tutaj różne odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, która to była odpowiedź tych, którzy mówili, no dobrze, papież z tego dwojga, tradycja czy papież, pierwsze miejsce zajmuje papież. My słuchamy wszystkiego, co robi papież. Papież, wola papieża w tym przypadku jest wolą świętą i idziemy za nim, nawet jeśli wewnętrznie się z tym nie do końca zgadzamy. Ale drudzy mówili tak, no to jest niemożliwe, nie możemy się zaprzeć samych siebie. Katolicyzm nie na tym polega, że my słuchamy się czyjejś woli, nawet jeśli to jest wola kogoś, kogo szanujemy, tylko trzymamy się pewnej niezmiennej zasady. No w ten sposób postąpiła duża grupa katolików, powiedzmy takim symbolem tej grupy był arcybiskup Marcel Lefebvre, który już od 69 roku, a właściwie nawet wcześniej, no ale już nie chcę wchodzić w całą historię ruchu tradycjonalistycznego, no dość powiedzieć, że znacząca grupa księży i katolików od lat późnych 60. przez lata 70. uformowała osobną, w sensie prawnym, powiedziałbym tak, organizację, wspólnotę, której wyrazicielem był arcybiskup Lefebvre, a później założone przez niego Bractwo Świętego Piusa. I oni mówią, nie, ważniejsze dla nas jest wierność tej tradycji nienaruszalnej, a nie posłuszeństwo poszczególnym decyzjom papieskim, ponieważ w przeciwnym razie prowadziłoby nas do totalnego absurdu i czyniłoby to z Kościoła partię polityczną, gdzie każdy lider następny wchodzi i ogłasza całkiem nowy program, wracając wszystko do góry nogami i opierając to na własnej arbitralnej decyzji. To jest ta druga postawa, czyli katolików, którzy chcą pozostać przede wszystkim wierni tradycji, sądząc, że Rzym, prawdziwy Rzym jest tak zwanym wiecznym Rzymem, czyli tym Rzymem, który stał na straży właśnie tej niezmienności i bezczasowości mszy, prawda? No są oczywiście różne te postawy, tak opisane przeze mnie tutaj w skrócie, istnieją różne podpostawy albo różne formy. No powiedziałbym tak, taką najskrajniejszą formą sprzeciwu wobec tego, co się dokonało, to jest forma reprezentująca przez grupę, no ona nie jest zrzeszona chyba w żaden sposób, no to są tak zwani sydewakantyści, czyli to są księża, którzy, albo to głównie księża czy wspólnoty wiernych, którzy w ogóle odrzucają istnienie, uważają, że że nie jest możliwe, żeby papież działał na szkodę Kościoła, ponieważ wprowadzając nowe rytuały i wypowiadając się w taki sposób, jak się wypowiadają kolejni papieże, szkodzą Kościołowi, no to oni nie są papieżami, prawda? Sede vacantis, czyli bez tronu papieskiego. No to można powiedzieć, że to jest postawa najbardziej skrajna i radykalna. Moim zdaniem też, jakby to powiedzieć, niestety całkowicie nieroztropna, bo ona by nas prowadziła do przeświadczenia, że Pan Bóg i opatrzność Boża przestała czuwać nad Kościołem. I z faktu jeszcze, poza tym ona, bo ja uważam, że postawa sede vacantystyczna tak naprawdę jest tylko, jakby to powiedzieć, powtórzeniem tej postawy skrajnych tych katolików, którzy uważają, że wszystko, co papież mówi, jest słuszne i dobre, bo to powiedział papież, a sedewakantyści z faktu, że papież popełnia błędy, wywodzą, że nie jest papieżem. Czyli w sensie logicznym tak naprawdę to jest niemal to samo. To znaczy zbytnia wartość przywiązywana do osoby i urzędu papieskiego. Więc jeśli pytanie brzmi, co ja sam uważam za właściwe, ja uważam za właściwe taką postawę, gdzie na pierwszym miejscu jest wierność tradycji. Tak bym powiedział. Czy ona się wyraża, tak jak to robi Bractwo Świętego Piusa, czyli przez wierność tym księżom, którzy tam działają, czy też ona się wyraża przez przywiązanie do tych liturgii, które są odprawiane wewnątrz, że tak powiem, oficjalnych struktur Kościoła, jak robią to księża z Bractwa Świętego Piotra, czy Bractwa Instytutu Dobrego Pasterza, czy Chrystusa Króla. Jest kilka takich stowarzyszeń. Uważam, że tym punktem granicznym powinna być wierność mszy tradycyjnej. O, w całej swojej integralności i w całej swojej, że wiem, zawartości. Oczywiście to jest trochę tak, że i może jeszcze dwa słowa uzasadnienia. Dlaczego? Dlaczego to jest takie istotne? No, dlatego, bo jak powiedziałem, w przeciwnym razie, jeśli byśmy uznali, że na pierwszym miejscu jest decyzja arbitralna papieża, to widząc, co się dzieje, można założyć, że na przykład, nie wiem, za kilka lat papież Franciszek albo inny papież ogłosi, że należy na przykład błogosławić śluby homoseksualne. No to rozumiem, że ci katolicy, którzy uważają, że decyzja papieska o wszystkim decyduje, powiedzą tak, tak, bo tak powiedział, prawda? Albo uzna jakieś inne szaleństwo, albo jakieś inne dziwactwo. Widzimy, że takie zmiany następują przecież w wielu wspólnotach protestanckich, więc możliwe są tak samo przy tym założeniu, prawda? Byłyby teoretycznie możliwe również w Kościele. A poza tym takie przekonanie, że oddajemy całą władzę albo podporządkujemy się wszystkiemu, co papież mówi, jest całkowicie sprzeczne z tym, co nam przekazał Nowy Testament. Jeśli punktem odniesienia dla nas jest wiara niezmienna, sięgająca czasów Chrystusa, apostołów i pierwszego przekazu, no to łatwo zauważyć, że takie przywiązanie do ludzkiej decyzji przeciwstawionej temu, co wiemy, że jest depozytem wiary i nam zostało przekazane, jest sprzeczne od samego początku zarówno z tym, czego nauczał Chrystus, jak i z tym, co przekazali apostołowie. No takim historycznym pierwszym przykładem takiego sporu był słynny spór w Antiochii, kiedy między świętym Pawłem a świętym Piotrem, kiedy to święty Paweł czynił zarzuty świętemu Piotrowi, a święty Piotr przyjął te zarzuty i uznał, że święty Paweł ma rację. jakby to powiedzieć, w zalążku można powiedzieć, że to był taki przykład tego, że na pierwszym miejscu musi być to, co święty Paweł zdefiniował w swoim liście do Galacjan w drugim rozdziale, że choćby anioł z nieba, albo ktoś inny, albo nawet ja sam przyniósł wam inną naukę niż tą, którą wam przekazałem, niech będzie przeklęty. Dlaczego to jest tak ważne? Ponieważ w całym rozumowaniu świętego Pawła i wszystkich innych apostołów, tym, co jest niezmienne, nie jest arbitralna decyzja poszczególnego, nie wiem, apostoła albo sytuacyjna decyzja podjęta w jakimś tam momencie, tylko niezmienny jest ten depozyt, który nam został przekazany, który my rozumiemy i przyjmujemy.
Myślę, że warto wspomnieć o tym, że podczas mszy świętych odprawianych w Bractwie Świętego Piusa X oraz w tych środowiskach tradycyjnych, o których pan redaktor wspomniał, tam wymieniany jest papież i biskup miejsca, prawda?
Tak, tam jest wymieniany papież i biskup miejsca. To oczywiście to jest ten element ciągłości, prawda, żeby była jasność. Tylko więc w tym sensie, mówię, to jest sytuacja w tym sensie bardzo niewygodna, bo nawet weźmy przedstawicieli, prawda, tych wspólnot pozostających w obrębie Kościoła. No przecież gołym okiem widać, że oni przecież czytają te teksty, o których ja mówiłem, papieża i te wypowiedzi, i wiedzą, że tak naprawdę dla nich nie ma miejsca, tak? No ale mimo tego wyrażają swoją wierność do Kościoła katolickiego, powtarzając, czy modląc się za papieża i wymieniając jego imię, czy biskupa miejsca, wskazując na tą chęć przynależności. To jest bardzo, ktoś może się z tego wyśmiewać i mówić, haha, no to ten, prawda, ksiądz czy ten, no to on tylko tak udaje, że jest w jedności, no bo on wymienia, to nie ma żadnego znaczenia, bo on przecież tak naprawdę się nie słucha. No to takie rozumowanie jest rozumowaniem czysto świeckim i ono zakłada, że nie liczy się intencja osoby sprawującej ten rytuał. Przecież to, że wymienia się imię papieża czy imię biskupa miejsca, nie wynika z jakiejś złośliwości, ani z jakiegoś żartu, albo tam, prawda, dążenia jakiegoś kabaretu, tylko wyraża właśnie tę wierność temu przekonaniu, że Kościół jest czymś istniejącym w świecie w postaci widzialnej, widocznej, ze swoją określoną głową. Że to nie jest niewidoczny Kościół jak u protestantów, gdzieś tam w chmurach, nie wiadomo gdzie działający, Kościół świętych, tylko że ten Kościół, który Chrystus zbudował, cały czas z nami jest, cały czas z nami żyje, nawet jeśli jego organy, albo jego, jakby to powiedzieć, członki, albo jego widzialna głowa, w tym przypadku papież, znajdują się w stanie błędu. No, Kościół przez takie rzeczy przechodził również w przeszłości, a wierność katolików polega na tym, żeby dostrzegać poza tym błędem istotę, a istotą jest stała i niezmienna obecność Kościoła w dziejach danego nam przez Chrystusa.
I może ostatnie pytanie. Czy ma pan redaktor wiedzę o tym, jak wygląda sytuacja mszy tradycyjnej po tych dokumentach, o których pan redaktor mówił, Traditionis Custodes i Desiderio Desideravi? Jak wygląda sytuacja mszy na świecie i w Polsce teraz, mszy tradycyjnej?
Powiedziałbym tak, jeśli chodzi o Polskę, moim zdaniem się wiele nie zmieniło. To znaczy polscy biskupi, myślę, że wychodząc z założenia, że już mają tyle innych kłopotów na głowie, więc już nie będą otwierali kolejnego frontu i jeszcze zwalczali, prawda, tradycjonalistów. Nie mówiąc o tym, że często do tych kościołów, gdzie odprawia się ten tradycyjny mszy, przychodzi stosunkowo wielu wiernych, więc również z powodu finansowego, że tak powiem, walka z tym byłaby bez sensu. Więc myślę, że zwyczajnie brakuje im zapału, brakuje im zrozumienia właściwie o co chodzi i w związku z tym też uważają, że to jest rzecz w dzisiejszych czasach kompletnie niepotrzebna, bo jest takie szukanie na siłę wrogów we wspólnotach, które wcale nie są w stosunku do nich wrogo nastawione, wręcz przeciwnie, prawda, są wspólnotami bardzo przywiązanymi do tradycyjnej nauki Kościoła, tak powszechnie atakowanej z zewnątrz. To jest Polska, czyli trochę ze względu na taką naturalną zachowawczość, trochę taki konserwatyzm, a trochę brak woli. Różnie, nie chcę tu powiedzieć, że wszyscy tak samo, ale niewiele się zmieniło. Natomiast bardzo dużo zmieniło się w wielu państwach zachodnich. Na przykład są diecezje w Stanach Zjednoczonych, w zachodniej Europie, gdzie ci bardziej postępowi biskupi wykorzystali ten dokument, żeby albo całkowicie znieść możliwość odprawiania tej mszy zgodnie ze starym rytuałem w tych wspólnotach, o których mówimy, albo się tych wspólnot w ogóle pozbyć. Więc są przypadki biskupów, którzy zakazali na przykład w ogóle, albo ograniczyli w taki sposób, że praktycznie jest to niewykonalne, no bo jeśli jest na przykład duża diecezja w Stanach Zjednoczonych i ktoś ma jeździć na mszę, nie wiem, 300 kilometrów, albo tam 400 i to jest akurat godzina taka, gdzie gdzie nie sposób dotrzeć, no to siłą rzeczy te wspólnoty w obrębie legalnych struktur Kościoła, jeśli tak można powiedzieć, albo o ustalonym statusie, no to bardzo pod tym względem cierpią. No, ale paradoks polega na tym, że to sprawia, że moim zdaniem następuje duży odpływ wiernych i księży z kolei do bractwa świętego Piusa X. Myślę, że w Polsce też to bardzo dobrze, ten proces widać, ale on nie tylko w Polsce występuje. No bo powiem tak, myślę, że nikt, znaczy to już jest ludzkie, teraz nie mówię o sprawach religijnych. Nikt z nas nie lubi być, że tak powiem, w sytuacji, jakby co powiedzieć, gościa, na którego wszyscy patrzą z ukosa i go traktują po macoszemu, prawda? Pan redaktor pewnie też niechętnie by przyszedł na przyjęcie, gdzie wszyscy by na niego patrzyli z góry i mówili mu, że właściwie po co ty się tu znalazłeś. No to jest ta postawa, którą zakładam, że ludzie są w stanie zrozumieć to, co się do nich mówi i widzą wyraźnie, że mówiłem, słuchajcie, dla was, jako dla tych, którzy chcieliby trwać przy tradycyjnej liturgii, w oficjalnych strukturach Kościoła nie ma miejsca, a jeśli jest to miejsce, to w taki sposób, żebyście jak najszybciej, że tak powiem, wymarli i żebyście zniknęli. To istniejecie tutaj na takiej zasadzie trochę takiej właśnie, no mówię, rezerwatu czy skansenu. Więc nic dziwnego, że pod wpływem takiego podejścia, no coraz więcej ludzi, którzy są przywiązani do tej mszy, mówi, no to przecież nie dam się tak traktować jak jakiś, prawda, tutaj nie wiadomo kto i poszukam miejsca, gdzie jestem traktowany z szacunkiem i poważnie i gdzie szacunkiem i poważnie traktuje się tę mszę i stąd następuje ten odpływ, o którym mówię, dużej części tradycyjnych katolików do wspólnot kierowanych przez księży związanych z bractwem, albo związanych, albo po prostu podległych, prawda, Bractwu Świętego Piusa. Także ten proces występuje i on, paradoks polega na tym, że tradycjonizm custodes tylko go przyspiesza i sprawia, że jeśli ktoś jest, powiem tak, beneficjentem, mówię świeckim językiem, ale on zrozumiały, no to paradoksalnie tym największym beneficjentem tej wojny jest Bractwo Świętego Piusa X w sposób naturalny, nie dlatego, że on coś robiło, tylko jak mówię, no ilu katolików gotowych jest, żeby ich traktowano właśnie jako taką, nie wiem, tam piątą nogę u stołu, prawda, albo jakiś, nie wiem, niepotrzebny przeżytek, którego należy się jak najszybciej pozbyć.
Powiedział pan, że najbardziej korzysta na tym Bractwo Świętego Piusa, też wydaje mi się, że dużo więcej pracy teraz na tych księży spada. Natomiast czy zgodzi się pan redaktor, że mimo wszystko Bractwo Świętego Piusa X to jest organizacja, która działa z miłości do Kościoła?
Ja od początku powtarzam, ja uważam, że jeśli kiedyś w przyszłości będziemy patrzyli na zasługi w XX wieku, jako zostały, kto ma jakie zasługi, to moim zdaniem arcybiskup Marcel Lefebvre z pewnością zostanie uznany za wielkiego świętego, może doktora Kościoła, no w każdym razie za tą postać, która uratowała w dużym stopniu tradycyjną mszę. I również tak postrzegam Bractwo Świętego Piusa X. No to dla mnie jest przy całym tym kryzysie, który Kościół dociera, jedna z najjaśniejszych, nie mówię, że jedyna, ale jeden z najjaśniejszych punktów, prawda? Ja oczywiście powiedziałem, kto skorzysta, ale nie w tym sensie negatywnym, no tylko opisałem socjologicznie sytuację. No to tego nie zauważyć, że im większym zapałem i radykalizmem Rzym próbuje zwalczyć tradycję, to ta tradycja nie niknie, tylko szuka swojego miejsca ujścia. Na szczęście ta łódź ratunkowa w postaci Bractwa Świętego Piusa została przez Marcela, arcybiskupa Lefebvre'a, przygotowana. No więc nic dziwnego, że ludzie uciekają do tej łodzi ratunkowej i tam, prawda, szukają schronienia przed tymi kolejnymi szaleństwami modernizmu, który Rzym opanował. Ale tak jak mówię, najkrócej rzecz biorąc, zarówno sam Marcel Lefebvre, jak i jego dziedzictwo, a tym jest Bractwo Świętego Piusa, uważam za najjaśniejszy, albo jeden z najjaśniejszych punktów obecnego Kościoła. Jeśli skądś przyjdzie odrodzenie dla katolicyzmu, to z pewnością z tych właśnie grup, z tych wspólnot i z nawiązania do tego dziedzictwa.
Panie redaktorze, mamy już ponad 40 minut rozmowy. Bardzo, bardzo panu dziękuję za to, że zechciał pan odwiedzić mój kanał i odpowiedzieć na pytania.
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz bardzo, bardzo panu dziękuję i życzę dobrego weekendu. Z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Wszystkim, którzy dotrwali do końca, bardzo, bardzo dziękuję za uwagę i życzę błogosławionego weekendu. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.